Otwieram 59. sesję Rady Powiatu w Kętrzynie. Witam panów starostów, członków zarządu, szanownych państwa radnych, wszystkich przybyłych zaproszonych gości, mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Nieobecnych dwóch radnych. Przepraszam tutaj za opóźnienie, ale przed sesją mieliśmy posiedzenie wspólne komisji i troszkę nam się obrady przedłużyły, ale przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad, zgłoszenie wniosków w sprawie jego zmian. Czy takowe są? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie starosty kętrzyńskiego z prac zarządu powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym. Panie starosto.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, zgodnie z praktyką otrzymaliście Państwo Radni sprawozdanie razem z dokumentami na dzisiejszą sesję i zgodnie z praktyką też proszę o pytania i uwagi w następnych punktach porządku dzisiejszej sesji.
Dziękuję. Przechodzimy więc do punktu czwartego. Zapytania do starosty kętrzyńskiego i członków zarządu powiatu po złożonym sprawozdaniu. Czy takowe pytania są? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu piątego. Interpelacje i zapytania. Pani radna Siewruk-Walensa.
Ja mam zapytanie odnośnie właśnie jeszcze tej opóźnionej w realizacji drogi Babiniec. Chciałam zapytać Państwa, ponieważ nie wiem, pan wicestarosta mówi, że jeżeli że jest taki scenariusz, że gdybyśmy tego nie poszli jakoś na rękę tej firmie, to ona może odstąpić od i po prostu droga nie zostanie zrobiona. A dlaczego nie zostanie zrobiona? Jakie właśnie są procedury w takim wypadku? Jakby to czasowo trwało? No bo załóżmy, ta firma rezygnuje, wtedy jaki jest czas na ogłoszenie kolejnego przetargu i tak dalej. Te kwestie mnie interesują. Czy to naprawdę jest tak, jak pan mówi, że byłoby po tej drodze, bo czasu by nie starczyło, czy też może można by wyłonić drugą firmę, która by zaczęła nawet wcześniej robić niż tutaj mamy ten termin przedłużony, bo może w marcu by druga firma mogła zacząć robić drogę, jeżeli ta jest taka niezbyt. Chciałam o to zapytać. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze inne interpelacje, zapytania? Nie widzę. W takim razie proponuję przystąpić do kolejnego punktu. Informacja na temat bieżącej sytuacji szpitala powiatowego w Kętrzynie. Jest z nami pan dyrektor. Zapraszam do nas. Proszę o kilka podstawowych informacji.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, sytuacja szpitala finansowa oczywiście jest nadal trudna i tu się niewiele zmienia. Przychód w miesiącu listopadzie wynosił 2 158 tysięcy i był wyższy od zaplanowanego o 152 tysiące. W rachunku zysków i strat miesiąc listopad zamknął się dodatnim bilansem 46 tysięcy. Ale w rachunku zysków i strat od stycznia do listopada strata łączna wynosi 1 775 tysięcy. Czyli o tą sumę 46 tysięcy jest niższa niż w listopadzie. Jeżeli chodzi o rzeczy, które są realizowane lub zrealizowane w ostatnim czasie, to uczestniczyła część z Państwa w otwarciu uroczystym oddziału dziecięcego, który został oddany 8 grudnia. Również 8 grudnia zakończyła się budowa i został przyjęty zbiornik awaryjny na wodę pitną za sumę około 130 tysięcy złotych. Dzisiaj o godzinie 13 nastąpi odbiór wyremontowanej pracowni endoskopowej za sumę około 40 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy od firmy projektowej z Olsztyna nareszcie uzgodnione plan funkcjonalno-użytkowy na blok operacyjny. I określona tam suma netto bloku z wyposażeniem bloku operacyjnego wynosi 5 656 zł, brutto 6 957 tysięcy. Na końcowym etapie ustaleń również z inspektorem wojewódzkim jest PFU na izbę przyjęć. To już są rzeczywiście drobiazgi, także w grudniu zostanie, myślę, przyjęty ten PFU i przekazany nam. Jest także kontynuowany projekt budowlany na modernizację i dostosowanie budynku po fizjoterapii na potrzeby poradni specjalistycznych. Tam pozostały też wręcz kosmetyczne rzeczy do uzgodnienia z inspektorem sanitarnym. Projekt ten jest potrzebny po to, żeby była możliwość przeniesienia poradni z obecnego miejsca, ponieważ jest to miejsce budowy nowego bloku operacyjnego. I słów kilka o finansowaniu na 2018 rok. Ryczałt na pierwsze półrocze będzie przeniesieniem sumy pieniędzy z ostatniego kwartału tego roku. Ostatni kwartał tego roku został potraktowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia jako podstawa do wyliczania ryczałtu na przyszły rok. O tyle jest to dla szpitali trudne, ponieważ grudzień jest w szpitalach miesiącem szczególnym. Jest najmniej pacjentów, najmniej planowych zabiegów ze względu na okres świąteczny. I to prawdopodobnie będzie w jakiś sposób rzutowało na wysokość ryczałtu, ale nie w pierwszym półroczu, tylko w drugim półroczu. Na pierwsze półrocze już mamy podpisane umowy ryczałtu. Rozpisany został w ostatnich dniach konkurs na oddziały pediatryczne, ginekologiczno-położnicze z neonatologią i laryngologiczne w naszym powiecie. I to będzie konkurs, który obejmie usługi do 30 czerwca 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu będzie 9 stycznia. Nie wiemy, czy ktoś oprócz nas się zgłosi. Mamy nadzieję, że nie, ponieważ są to konkretne usługi na nasz powiat. Tyle miałbym z takich głównych punktów do przekazania Państwu.
Dziękuję. Czy są pytania do Pana Dyrektora? Pan Radny Malecki, Panie Radny Janczuk.
To nie jest pytanie, tylko taki bym miał wniosek do Zarządu Powiatu, który najpierw uzasadnię. No moja, jak powiedziałem już wcześniej, ascetyczna, więc wiedza ekonomiczna nie pozwalała mi zrozumieć tego, jak pan dyrektor tutaj określał, że im bardziej zaawansowany zabieg medyczny, to tym większy szpital ponosił straty. W świecie jest zupełnie inaczej. A ja sobie to troszkę popracowałem nad tym, jak to wygląda na świecie. Powiedzmy w Europie. Jest tak, że im bardziej zaawansowany jakiś tam zabieg medyczny, tym powiedzmy dana placówka medyczna ma większy zysk. Czyli jest całkowicie odwrotnie. Ale jeszcze pozwoliłem sobie sięgnąć do pewnych statystyk i co się okazuje, że w krajach OECD nasz kraj zajmuje 36 miejsce pod względem nakładów na ochronę zdrowia. I za sobą mamy takie potęgi jak Chorwacja, Bułgaria, Rumunia i Łotwa. Więcej po prostu nie ma. I jeszcze jak to jest w liczbach, bo tutaj chodzi tutaj o udział w PKB, prawda, w ten sposób wyliczone. Natomiast jeżeli chodzi o przeliczenie na jednego mieszkańca w liczbach bezwzględnych, i tutaj przyjąłem sobie Niemcy, więc tutaj w liczbach bezwzględnych mamy 5 razy mniej nakładów na jednego obywatela na ochronę zdrowia jak w Niemczech. To jest tak. No jest jeszcze statystyka o wiele, porażająca wręcz, porażający wskaźnik. Na 1000 mieszkańców w Polsce przypada 2,3 lekarza. No, ja nie wiem, jak to się dzieli, ten 0,3 lekarza, ale tak to wynika, prawda, z przeliczeń. I proszę Państwa, w Europie, to znaczy w krajach Unii Europejskiej, po prostu za nami nie ma już nikogo. Jesteśmy na ostatnim miejscu pod względem liczby lekarzy na 1000 mieszkańców. No tutaj jeszcze tak sobie wziąłem dla jakiegoś tak porównania, no tutaj w naszym tym bogobojnym kraju, tutaj prawda liczy się, że ochronę życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Okazuje się, że to jest pusty frazes, dlatego że popatrzałem sobie na nakłady i na zbrojenia i tu jesteśmy w ścisłej czołówce europejskiej. Mamy na przykład o wiele większe dajemy nakłady, oczywiście w procentach PKB, niż w Unii Europejskiej. Tam jest 1,7%, Polska ma 1,95%. Na przykład Niemcy, no tutaj w porównaniu do służby, do ochrony zdrowia, mają 1,30% tylko na zbrojenie, ale to tylko tak dla pewnego porównania. I teraz dążę do, dlaczego ja o tym w ogóle mówię, a więc mówię to dlatego, że musimy się chyba pozbyć złudzenia, że szpital, który będzie dążył do bardziej wyrafinowanych technik medycznych, do bardziej wyrafinowanych i wysoko jakichś tam technologicznie czy po prostu sobie nie da rady. Nie da rady. I tutaj jakieś tam oszczędności czynione tam, prawda, na środkach czystości, czy tam na liczbie sprzątaczek, czy coś, one troszeczkę dadzą, ale szpital sobie po prostu nie da rady. I jeżeli my chcemy rzeczywiście, żeby ten szpital, on już jest bardzo dobrze, no już o wiele lepiej postrzegany niż było kiedyś, ale żeby po prostu faktycznie dążył do tych bardziej wyrafinowanych technik, to po prostu bez pomocy finansowej powiatu, ja mówię nie o inwestycjach, bo to jest swoją drogą, ale bez pomocy finansowej sobie po prostu nie da rady. No ja tutaj próbowałem przeforsować takie wystąpienie Komisji Zdrowia do zarządu powiatu. No jakoś nie uzyskało to uznania pana przewodniczącego i w ogóle nie poddał tego głosowaniu, ale wobec tego ja sobie ten projekt mój przeczytam i proszę to traktować jako mój osobisty jakiś taki pogląd na tą sprawę. A więc zwracam się z uprzejmą prośbą do zarządu powiatu o przeanalizowanie możliwości prawnych i merytorycznych udzielania szpitalowi powiatowemu w Kętrzynie pomocy finansowej mającej na celu ustabilizowanie bieżącej sytuacji finansowej szpitala. W przypadku zaistnienia takiej możliwości, no już teraz mogę tylko deklarować we własnym imieniu, deklaruję swoje no, gorące poparcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy pan dyrektor chciałby się odnieść?
Tak, głos pana radnego Maleckiego oczywiście współgra z tym, co staram się państwu od ponad roku przekazać, że sytuacja naszego szpitala nie wynika wyłącznie z lokalnych problemów. Absolutnie tak nie jest. I nie można mieć złudzeń, że ktoś poza nami poprawi sytuację w tym szpitalu, że nagle oto zmienią się zasady finansowania takie, że szpitalik malutki, który jest w tarapatach od kilkunastu lat, zostanie z tych tarapatów wyciągnięty. Nawet ten sposób finansowania obecny ryczałtowy, który był zapowiadany jako spokojne finansowanie z możliwością rozwoju na 4 lata bez dotychczasowych problemów finansowych okazuje się niestety bardziej kijem niż marchewką. Ponieważ w miarę trwania obecnych zasad okazuje się, że jednak ten ryczałt jest obwarowany odpowiednią ilością i jakością wykonywanych usług. Czyli nie możemy sobie pozwolić na podnoszenie jakości w ramach tego ryczałtu, ponieważ musimy także pilnować ilości. Mamy także kolejny bat taki, że jeżeli nie wykonamy minimum 98% ryczałtu, to o tyle, ile nie wykonamy, w następnym rozdaniu zmniejszy się nam ten ryczałt. Dlatego wspomniałem o tym nieszczęsnym grudniu jako jednym z trzech miesięcy stanowiących podstawę wyliczania ryczałtu. Biorąc to wszystko pod uwagę, jak również narzucone przez Ministerstwo Zdrowia ugodą z ratownikami, jak również ustawą o wynagrodzeniu minimalnym pracowników zawodów medycznych, wrzuconych w te pieniądze, mamy obraz taki, że w ogóle nas jako Kęczyński Szpital nie posunęło to w żaden sposób do przodu. To, co powiedział pan radny Malecki, że procent PKB, który bezpośrednio rzutuje 4,68% w Polsce w porównaniu na przykład z 18% PKB Stanów Zjednoczonych, 11% Niemiec przy ich dochodach, nie w polskich dochodach, mamy obraz. Uzupełnię 2,2 lekarza na 1000 mieszkańców i 5,2 pielęgniarki. Najniższy wskaźnik w Europie. My oczekujemy dobrej opieki, postępu medycznego, dobrych warunków socjalnych. I są to oczekiwania według mnie jak najbardziej uzasadnione. Tylko że adresatem tych oczekiwań nie może być zarząd szpitala czy zarząd powiatu, bo to jest nie ten adres. To, co Państwo widzicie w naszym szpitalu, jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji. Ministerstwo Finansów, minister finansów uruchomił 1 mld zł w październiku, 1 mld zł dla służby zdrowia, a Ministerstwo Zdrowia z rezerw 800 milionów złotych. 1 800 000 000 zł do wydania w 2 miesiące. Mieliśmy spore nadzieje z tym związane, ale okazuje się, że 1 000 000 000 zł jest przeznaczone na zapłacenie zaległych płatności Funduszu Zdrowia z lat 2008-15. Przy czym w naszym województwie takich płatności zaległych nie ma, bo szpitale podpisywały ugody w zamian za część tak zwanych nadwykonań, płaconych nadwykonań. Natomiast 800 milionów z rezerwy ministerstwa jest dedykowane w tak wąskich dziedzinach, które w ogóle nie są prezentowane w powiatach. To przede wszystkim wąskospecjalistyczne dziedziny pediatryczne i onkologia. I ten 1 800 000 000 nie idzie do nędzy, którą trzeba by było wyrównać, tylko do tych, którzy już z natury rzeczy są w lepszej sytuacji. Tak jest dzielona w naszym kraju bieda. I tu to, że my będziemy, tu pan radny ma rację, że zwolnimy jedną osobę z działu higieny, czy też wydamy mniej na coś, jest po prostu kroplą w morzu. Państwu powiem, że zatrudnienie jednego lekarza z dyżurem 24-godzinnym to jest w skali roku 440 tysięcy złotych. To w tym naszym bilansie po 11 miesiącach straty 1 775 000 przy zatrudnieniu iluś nowych lekarzy, to uważam, że to jest i tak niewielka strata w stosunku do tego, co pozyskaliśmy. Ale pozyskaliśmy to też jakimś kosztem. Jeżeli gdzieś się guma nadmiernie naciąga, może pęknąć. Może pęknąć. Bierzemy to pod uwagę, że nasz stan osobowy zatrudnienia w wielu miejscach jest graniczny. Ale nie dlatego, że my nie bylibyśmy w stanie pozyskać nowych osób. Po prostu nie ma pieniędzy na to. Dziękuję. To tyle komentarza do wypowiedzi pana.
Dziękuję. Pani radna Janczuk.
Rzeczywiście to, co pan powiedział, to na pewno nie napawa nas optymizmem, ale myśmy chyba od początku, myślę, że część świadomych mieszkańców i tego powiatu, i tego miasta, i tego kraju była świadoma takiej sytuacji, że tak mogłoby się wydarzyć i że tak, i tak będzie, bo na obietnicach no niestety się nie zbuduje wiele. Ale ja chciałam powrócić do tego dobrego momentu, czyli remontu oddziału pediatrycznego. No niestety nie miałam możliwości uczestniczyć w tej uroczystości, ale chciałam zapytać, czy w tym remoncie było przewidziane również wymiana wyposażenia? Chodzi mi o łóżka, chodzi mi, bo sprzęt, no to wiadomo, że to jest kwestia jakby kolejnych zakupów, czy pewnie to też gdzieś tam o nas, że tak powiem, by się oparło i pewnie byśmy wiedzieli, czy taka możliwość była, czy nie. No i pytanie jeszcze, czy istnieje możliwość, tak to się wyrażę, dokolorowienia tych ścian, czy bo to świetnie, że to zostało zrobione, to niewątpliwie na pewno podniesie tutaj i standard i ta możliwość startowania i aplikacji do konkursów, ale no takie jeszcze jakieś elementy pewnie by się przydały. Dziękuję.
Wyposażenie oddziału oczywiście było brane pod uwagę. Jedna z dotacji była celowa na wyposażenie tego nowo remontowanego oddziału i wynosiła 67 tysięcy złotych. Nie było w tym łóżek, ponieważ łóżka, można powiedzieć, wszystkie skompletowane były nowe lub prawie nowe. I to głównie z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodanych nowych trochę zostało mebli, ponieważ mimo, że ich nie przewidywaliśmy nowych mebli do pokoju lekarskiego, do pokojów lekarskich, to jednak po podniesieniu tych mebli już zostały fragmenty mebli, więc trzeba było zamówić, ale w ramach tych pieniędzy dotowanych udało się to zmieścić. Natomiast co do kolorystyki i wykończenia, tu nie ma ani punktu widzenia dyrekcji czy zarządu, tylko jest punkt widzenia i zmysł estetyczny pracowników oddziału dziecięcego, czyli zespołu pielęgniarskiego i lekarskiego. Dlatego to jest, nie dyskutuję w ogóle o barwie, natomiast mieliśmy taką też ofertę, która cały czas jest aktualna. Jeżeli chcielibyśmy myszkę Miki, muchomorki i inne rzeczy, jest osoba, która to jest w stanie wymalować na własny koszt.
Dziękuję. Czy pani Teresa Prokop?
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, mam takie pytanie. Czy coś wiadomo, czy bo wiem, że wcześniej planowano, że szpitale będą mogły sobie jakby dorobić za na przykład tomografię i tak dalej, że można by było iść prywatnie, coś takiego sobie zrobić, wykonać jakieś takie badanie. Czy jest jakaś taka propozycja, czy w ogóle o czym się takim mówi, że szpitale mogłyby na tym na przykład zarabiać?
To jest możliwość, która istnieje. To jest tak. Na przykład badanie tomograficzne w Kęczyńskim Szpitalu. Oczywiście potrzebne jest skierowanie lekarza. Można wykonać komercyjnie. Jest konkretny cennik. Od najtańszego tam bodajże na przykład czaszki 200 zł do najbardziej skomplikowanych 800 zł, ale musimy wziąć pod uwagę rynek takich usług, prawda? To jest u nas to jest jakaś niewielka kropelka. Mamy możliwość wykonania w zasadzie komercyjnie wszystkich usług, które oferuje szpital w ramach NFZ-u. Taka możliwość jest. Tak jest, tylko musimy mieć właśnie przegląd tego, do kogo to adresujemy, prawda? Także jest taka możliwość.
Dziękuję. Czy są jeszcze? Pani radna się próbowała.
To znaczy ja może tylko dopowiem, bo może za słabo jest to rozreklamowane, ponieważ ostatnio miałam taką sytuację, że pytała mnie znajoma, czy w Kęczynie w szpitalu, mówiła, czego w Kęczynie w szpitalu nie można wykonać badań tomografem komputerowym. Ja zbaraniałam, mówię, może tylko dla tych, którzy leżą w szpitalu, może tak to jest, a teraz słyszę, że takie usługi są, więc właśnie, bo ja pamiętam, że tak było, bo tak, ale jak teraz jest, to może ludzie nie wiedzą, bo jednak pojechanie do Olsztyna jest znacznie bardziej kłopotliwe niż tutaj na miejscu.
Jest możliwość, bo jedna za badania, które wykonujemy pacjentom leżącym w szpitalu, to jest w ramach hospitalizacji płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie osobno za badanie, tylko za cały pobyt. Jest druga możliwość, to jest badania w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia ze skierowaniem od lekarza ambulatoryjnie. Każdy lekarz ambulatoryjnie ubezpieczenia może skierować pacjenta na badanie tomograficzne w ramach Funduszu Zdrowia. Przy czym tu mamy granicę. Tu mamy granicę taką, że miesięcznie mamy określoną ilość pieniędzy, które możemy wykorzystać na to. Zrobiła się niewielka kolejka, ale ta kolejka do tomografii trafu u nas w ramach Funduszu Zdrowia to jest niecałe 4 tygodnie. Także to jest żadna kolejka, można powiedzieć. I trzecia możliwość to jest zupełnie komercyjnie. Czyli lekarz na przykład z gabinetu prywatnego kieruje pacjenta na tomografię, bo mu się spieszy, pacjenta stać, przychodzi i może wykonać taką usługę komercyjnie. Tak.
Ale to jest statycznie, ma pani radna rację, bo oni wiedzą, bo przedtem była mowa na ten temat, że to sprzęt był z unijnych pieniędzy i takich tak. komercyjnych nie można było usługi.
Skończyła się tak zwana trwałość projektu ponad 1,5 roku temu i od tego momentu można wykorzystywać apel. Nie, oczywiście, że tak.
Okej. Pan starosta?
Ja chciałem tylko dodać, że do wypowiedzi pana dyrektora, że tu nie tyle rynek, co lekarze wiedzą. Lekarze wiedzą o tym, że w kętrzyńskim szpitalu jest tomograf i mogą kierować. To jest kwestia także lekarzy, a tutaj tutaj każdy lekarz moim zdaniem w Kętrzynie i w okolicy wie, że tomograf w szpitalu powiatowym w Kętrzynie jest.
Kwestia może tej reklamy faktycznie wśród mieszkańców. Czy są jeszcze pytania? Ja, panie dyrektorze, tak mam pytanie bardziej tak już do tego, co się słyszy w kraju, bo dochodzą takie informacje o wypowiadaniu tej formuły opt-out. Ponad 3-4 tysiące lekarzy. Czy to dotyczy naszego szpitala, czy może dotyczyć ewentualnie w najbliższym czasie? Taką informację chciałbym uzyskać.
Formuła opt-out dotyczy osób, które są na umowie o pracę. Wyłącznie. To jest przywilej pracowniczy. W naszym szpitalu jest 2 lekarzy na umowie o pracę i 1 rezydent. Żadna z tych osób nie wypowiedziała klauzuli opt-out. Natomiast jeżeli chodzi o problem ogólny, to te ponad 3 tysiące w tej chwili wypowiedzianych umów, jeżeli się skumuluje, tak jak na przykład w szpitalu Prokocimskim w Krakowie dziecięcym, czy niektórych warszawskich, to jest ogromny problem, bo nagle dotyka szpitale bezpośrednio i pacjentów coś, co powinno być normalnością. Bo jeżeli lekarz pracuje 300-400 godzin, a nieraz i więcej w miesiącu, to jasne, że nie jest w pełni wydolny. I ta sytuacja uzmysławia nam, że brakuje w tej chwili w Polsce około 20 tysięcy lekarzy, żeby zapełnić te minimalne potrzeby, które w tej chwili są. One są zapełniane właśnie tą nadmierną pracą. I klauzula opt-out, jeżeli dotyczy, tak jak anestezjologów w Prokocimie na 37-36 wypowiedziało klauzulę, stanowi ogromny problem, ponieważ w ramach umowy o pracę, przy 48 godzinach pracy w tygodniu, w zasadzie to jest 11 godzin dyżuru jednego człowieka dopuszczalne. I to jest problem, ale tak jest w Europie i na świecie. Dlatego młodzi lekarze z Polski między innymi wyjeżdżają. Nikt ich nie zmusza i wręcz się dziwi. Jak to muszę dyżurować? Nie, 11 godzin.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję panu dyrektorowi za informację. I przystępujemy do realizacji kolejnych punktów. Punkt 7. Odpowiedzi na zadane zapytania do starosty kętrzyńskiego i członków zarządu powiatu. Takowych nie było. Kolejny punkt 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Tutaj było jedno pytanie pani radnej Siewruk-Walens, panie starosty.
Znaczy, tutaj można odpowiadać bardzo długo i bardzo krótko. Ja odpowiem krótko. To jest w ocenie zarządu najlepsza opcja, którą wybraliśmy i tyle. Można rozważać wypowiedzenie umów, można rozważyć różne inne rzeczy. Natomiast biorąc pod uwagę sytuację i zaawansowanie robót i w ogóle cel nasz taki, żeby tę drogę zrobić, taką opcję wybraliśmy.
Pan wicestarosta w uzupełnieniu.
Bo pan starosta, szanowna rado, panie starosto, panie przewodniczący, drodzy goście, bo pan starosta powiedział krótko, a teraz pani skarbnik, pani radnej wytłumaczy długo. Proszę bardzo, pani skarbnik.
Może może aż nie tak długo, ale treściwie.
Nie, długo nie będzie, bardzo krótko, bo pani radna zapytała o procedurę. Więc tak, w ogóle, żeby wydatek mógł być uchwalony jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego, no to musi spełniać warunki, o których mowa w artykule 266 ustawy o finansach publicznych. Czyli musi być wyłoniony w drodze czy to przetargu nieograniczonego, czy postępowania ofertowego wykonawca bądź dostawca, w zależności czy mamy usługę, czy mamy dostawę. Więc to jest pierwszy warunek. I teraz, jeżeli mamy już wyłonionego wykonawcę konkretnie tej inwestycji, to państwo decydujecie, czy z różnych powodów, o których dzisiaj państwo na komisji dyskutowaliście, ten wydatek uchwalacie jako niewygasający. Jeśli nie zdecydujecie o tym, to niestety no, trzeba będzie po prostu rozwiązać umowę z wykonawcą, a nawet nie rozwiązać, bo ona sama się rozwiąże, bo jeżeli nie jest w stanie do 23 grudnia inwestycji zrealizować, to po prostu jej nie zrealizuje i konsekwencje wynikające z zapisów umowy. A procedura kolejna, kiedy będzie można tę inwestycję realizować? Proszę państwa, otrzymaliście projekt uchwały budżetowej na przyszły rok. I tylko dopiero wtedy, kiedy uchwalicie budżet, można rozpocząć procedurę związaną z realizacją inwestycji. Tylko zaznaczam, że w projekcie budżetu na przyszły rok mamy drugi etap realizacji tej inwestycji, konkretnie dotyczące tej drogi. Więc należałoby wtedy, jeśli państwo nie zdecydujecie dzisiaj o niewygasie, to zmienić zapisy uchwały projektu, który przedstawił państwu zarząd. No i oczywiście potem postępowanie przetargowe, więc to też w zależności, kiedy będzie ogłoszone.
Dziękuję.
Zupełnie nie o to pytałam. Nie widzę problemu, żeby nie uchwalić niewygasających wydatków. Pytałam zupełnie o co innego, ale...
Jaka jest procedura przy rezygnacji wykonawcy, tak? Tak, to zapisałem.
No właśnie procedura, przepraszam. Procedura jest taka, że żeby do tej inwestycji wrócić w przyszłym roku, to musicie państwo uchwalić budżet. Nie. No to już odpowiadam. Oczywiście zerwać umowę można. To reguluje umowa, która jest zawierana przez obie strony. Tam jest wskazane, z jakich powodów można tę umowę jakby rozwiązać w formie pisemnej. Natomiast jeśli dojdzie do rozwiązania, załóżmy do 23 grudnia, tak, to proszę państwa, już nie ma czasu na procedury przetargowe, tak? Bo to jest kwota, która podlega już przetargowi nieograniczonemu, a nie do 30 tysięcy euro. Więc to jest dużo więcej czasu potrzebne, a mamy święta, tak więc w tym roku po prostu ta inwestycja nie zostanie zrealizowana.
Pani skarbnik, jeżeli zrozumiałem intencję pani radnej, chodzi o ten termin, jeśli będzie w niewygasach, powiedzmy kwiecień czy czerwiec, czy w tym terminie można wybrać tego nowego wykonawcy? Dobrze zrozumiałam intencję? Tak?
Nie, dlatego, że mówiłam państwu, że żeby wydatek był niewygasający, to my musimy na dzień, kiedy państwo uchwalacie wydatek niewygasający, mieć wyłonionego wykonawcę. Jeżeli ten wykonawca z różnych powodów nie dotrzyma warunków, czy też dojdzie do rozwiązania z naszej strony, tak, w przyszłym roku, to niestety no, inwestycja nie zostanie zrealizowana.
Czyli już uzyskała pani radna odpowiedź. Innych interpelacji nie było. Punkt 9. W takim bądź razie sprawy różne, zapytania, wolne wnioski. Czy takowe są? Pani radna Siewryk-Walens.
Ja mam jedno pytanie, ponieważ w sprawozdaniu, które zarząd przedstawił, znalazła się informacja od pana Kołtonowskiego, który no, swoim autorytetem szefa i pewnie innych ludzi znających się na rzeczy, dał taki spis dróg najbardziej potrzebujących remontu w powiecie kętrzyńskim. I znalazła się tam droga, która mnie osobiście bardzo interesuje, droga mianowicie Kraskowo-Babieniec. I chciałam zapytać zarząd, co właśnie, bo tam jest sporo tych dróg, które wymagają remontu. To znaczy nie wszystkie, no przecież część jest zrobionych, no to no przecież nie będziemy rodele znowu wpisywać, czy inne drogi, które są zrobione. Co z tym? No bo w takim razie, no czemu to ma pan służyć, że pan sobie Kołtonowski przejechał, wybrał, no i co dalej? Jakie dalej są ewentualnie jakieś pomysły, plany na to?
Pan starosta?
Znaczy, no, bardzo trudno odpowiedzieć na takie pytanie, bo dwie rzeczy. Po pierwsze,
prosiłbym jednak nie przez stół do mikrofonu. Pan starosta odpowiada na...
Trzeba pani radny maila zapytać.
Ja powiem tak, pani radna, szanowni radni, panie przewodniczący, szanowni państwo.
Panie przewodniczący, czytam.
Po to jest i też dążyliśmy do pewnej planu działania kilkuletniego i po to jest ten plan rozwoju sieci dróg i o czym pan dyrektor mówił również na zarządzie, żebyśmy mieli jakiś plan działania. Oczywiście są pewne zmiany i różnego typu rzeczy, które wynikają z zeszłości, bo rozpoczęliśmy jedną drogę, mamy pierwszy etap, chcemy kontynuować, żeby w kolejnym roku i tak dalej, i tak dalej. To, co mamy w dokumencie, który przygotował pan dyrektor Kołtonowski, to jest ranking tego wszystkiego i też staraliśmy się przygotowywać to w ten sposób, że nie na cały powiat, tylko ranking jest po gminach. Tak dobrze mówię, panie dyrektorze? Okej. I tylko tyle, co nie? Ja powiem tak. Razem z tymi 15 milionami, które planujemy na przyszły rok, na drogi powiatowe pójdzie 42 miliony złotych. I możemy mówić jeszcze o różnych drogach, które tam się nie znalazły, ale to poszukajmy pieniędzy. Ja w tej chwili, w zeszłym tygodniu było spotkanie w Warszawie, w siedzibie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na temat finansowania nowego programu dróg. Zobaczymy w styczniu, jesteśmy umówieni na zamknięcie fazy zero. Zobaczymy, czy coś z tego się uda zrobić, bo to nie są pieniądze darmowe, zewnętrzne, tylko jest długoterminowe kredytowanie, które być może wdrożymy, być może nie. Zobaczymy. Sześć chyba tak, z regionu warmińsko-mazurskiego jest włączonych w ten program. Program jest przygotowywany przez firmę PricewaterhouseCoopers i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i do momentu, kiedy powiemy tak lub nie, jest darmowy dla nas. Oni nam przygotowują cały program i całe wytłumaczenie. Finansowanie jest 20-letnie i tam jest następnych 32 km dróg. Tylko to wszystko musi nam pasować w finansach powiatu. I to jest druga rzecz. A trzecia, pani wspomniała tutaj o jednej drodze, mówi, że o rodelach nie będziemy mówić, a rodele, z tego co ja pamiętam, to w stanowisku tym, o Dębianach. Tak, a z tego co pamiętam, to Dębiany w tym stanowisku waszym podpisanym przez 10 radnych znalazły się.
Ale ja mówię o remoncie. Bo...
No o remoncie, remonty. Ale...
Widzę, że jednak przed świętami już myśli krążą może wokół innych tematów i czasami te drobne nieporozumienia co do wzajemnych słów. Pan radny Chomza.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałem się tutaj odnieść do wcześniejszych wypowiedzi pana Hanzy'ego Maleckiego, radnego, w sprawie posiedzenia Komisji Zdrowia, które ma się odbyć po dzisiejszej sesji. Panie radny, było powiedziane, że mnie po prostu do 29 nie ma możliwości takich, bo jest okres świąteczny, mnie nie będzie. Nie będę mógł przeprowadzić jako przewodniczący posiedzenia Komisji Zdrowia. Z przyczyn zastępca Komisji Zdrowia, pan Andrzej Sobczak, z przyczyn chyba zdrowotnych, również nie będzie mógł przeprowadzić posiedzenia Komisji Zdrowia. W związku z powyższym taką informację uzyskałem w ubiegłym tygodniu, w piątek czy w czwartek nawet, z Biura Obsługi Rady od pani Dagmary Ambrosewicz. Poinformowałem, że przewodniczący Rady Powiatu, pan Łukasz Wiśniewski, wie o tym, że w tym okresie mnie nie będzie, w okresie świątecznym. W związku z powyższym ustaliłem z panią Dagmarą Ambrosewicz, żeby skontaktowała się z panem Andrzejem Sobczakiem. Okazało się, że również nie może być przeprowadzone posiedzenie Komisji Zdrowia, tak jak już powiedziałem, z przyczyn zdrowotnych. Pani Dagmara Ambrosewicz skontaktowała się z panią mecenas. W związku z powyższym zostało ustalone, że takie posiedzenie Komisji Zdrowia może się odbyć w dniu dzisiejszym po sesji. Z tego, co mi wiadomo, pani Dagmara Ambrosewicz z obsługi Rady obdzwoniła wszystkich członków Komisji Zdrowia i również i pana, i pan w piątek był powiadomiony telefonicznie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, na co myślę, że pani Dagmara może potwierdzić. Było tak, tak? Także mam również pytanie do pani mecenas. W jaki sposób możemy przeprowadzić posiedzenie Komisji Zdrowia, jeżeli dzisiaj wniosek już został zaakceptowany? Radni zostali zawiadomieni telefonicznie 5 dni, od piątku to będzie 5 dni do posiedzenia Komisji Zdrowia. Czy taki tryb może się odbyć w dzisiejszym dniu posiedzenia Komisji Zdrowia? Dziękuję.
O sposobie zwoływania komisji mówi statut w paragrafie 48 ustęp 5 o terminie, miejscu i porządku obrad komisji. Jej przewodniczący zawiadamia członków komisji oraz wywiesza informacje o planowanym posiedzeniu na tablicy ogłoszeń na 2 dni przed terminem posiedzenia. W związku z powyższym uważam, że jeżeli wszyscy zostali powiadomieni, członkowie komisji, telefonicznie również, jest to sposób zawiadomienia, nie ma tutaj wymogu formy pisemnej czy innej formy listów poleconych. Termin został dochowany, ponieważ mamy dzisiaj środę. Został określony termin, to znaczy dzień dzisiejszy po zakończeniu sesji. Termin nie musi być określony o konkretnej godzinie czy w inny, może być określony również w inny sposób. W związku z tym, jeżeli wszyscy członkowie komisji zostali powiadomieni, to może się ona odbyć.
Dziękuję, pan radny Malecki.
Z kolei paragraf 53 mówi w ten sposób, że w sprawach nieuregulowanych w paragrafach od 46 do 52 statutu stosuje się odpowiednio przepisy statutu dotyczące trybu obrad Rady. Więc,
ale ta sprawa jest uregulowana.
Więc tutaj nie uregulowano sposobu, zawiadomienia.
Uregulowano.
Tylko ogólnie. A wobec tego pytanie jest, dlaczego akurat do obrad Rady przewidziano tylko formę pisemną, a elektroniczną za zgodą. Więc tutaj ja uważam, że tutaj trzeba się właśnie posiłkować tym paragrafem 53, że jeżeli tu nie uregulowano sposobu zawiadamiania, więc powinno się stosować paragraf 14 statutu. No tak jest moje zdanie.
No to jest pana zdanie. To państwo uchwalaliście statut i uchwaliliście, że specjalny sposób został przewidziany do zawiadomienia o obradach Rady, natomiast sposób zwołania komisji nie został określony. W związku z tym jest dopuszczalny również sposób telefoniczny, czy w inny sposób zawiadomienie, czy pisemny, czy maila.
Dziękuję, pan radny Homsa.
Dziękuję, pani mecenas. I druga jeszcze sprawa, którą chciałem tutaj poruszyć. Oczywiście pan radny Hans Iwalecki wnioskował o dofinansowanie szpitala powiatowego w Kętrzynie. Tylko było pytanie z mojej strony, na jaką kwotę i na jaki cel ma być przeznaczona dana kwota. To nie zostało ujęte słownie przez pana Hansiego, a teraz również w dniu dzisiejszym pan Hansi publicznie składa wniosek. Także ja bym chciał, żeby było to doprecyzowane, na jaki cel mają być przeznaczone środki finansowe, na inwestycje i w jakiej kwocie. Dziękuję.
Dziękuję.
Można?
Proszę,
albo
pan
przewodniczący Chomza nie rozumie, o co mi chodzi, albo po prostu udaje, że nie rozumie. Bo dlatego, że tutaj wniosek był zupełnie inny. Tutaj dotyczyło to prośby, zwrócenie się do zarządu z prośbą o przeanalizowanie możliwości prawnych i merytorycznych udzielenia szpitalowi pomocy finansowej. To jest zupełnie co innego. No jakie tutaj kwoty? Jakie co? Tu chodzi o po prostu o przeanalizowanie, no bo ja akurat nie mam tej wiedzy takiej prawniczej szerokiej, czy w ogóle taka możliwość prawna jest. Jeżeli jest możliwość prawna, to przechodzimy do możliwości merytorycznej, prawda, czy w ogóle jest taka możliwość. No bo jeżeli my zostawimy ten szpital z takim długiem wynoszącym prawie 2 miliony już złotych, który będzie w następnym roku narastał, no to czego my się doczekamy? Tak jak kiedyś niefortunnie powiedziałem, przepraszam pana dyrektora, niefortunnie kiedyś tak powiedziałem, że to dąży do bankructwa po prostu. I temu jesteśmy po to radą, żebyśmy temu jakoś zaradzili. I to jest było tylko i wyłącznie no, prośba skierowana do mnie, do komisji, żeby komisja podjęła takie wystąpienie, to tylko prośba o przeanalizowanie, a nie jakieś kwoty już w tej chwili.
Ja jeszcze chcę ad voce, panie przewodniczący.
Proszę.
Kwoty już były podejmowane, 5 milionów i to było wtedy konkretnie. A teraz pan środki, no rozumiem, że pan chce środki prawne, żeby to było prawnie podjęte, a później merytorycznie. Ja to rozumiem. Ale pan też tego nie przedstawił na piśmie. Dzisiaj pan to przedstawia na piśmie. Oczywiście. Dziękuję.
Pan starosta.
Jeszcze tylko jedna uwaga, bo ja byłem na tej Komisji Zdrowia. Ten wniosek był chyba głosowany nawet.
Czy inne sprawy, różne zapytania, wolne wnioski? Czy to od państwa radnych, czy od kogoś z obecnych na sali? Ja tylko tutaj dodam, że wszystkie pisma, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym, zostały wysłane drogą elektroniczną. Dla osób, które nie mają maila, istnieje możliwość zapoznania się z nimi w biurze rady. Jeśli innych tematów nie ma, zamykam ten punkt i proponuję przerwę przed blokiem uchwał. 15 minut do godziny 13:10. Wydaje mi się, że nas jest troszkę mniej. 16 radnych na sali. Przypominam, że jesteśmy w punkcie 10. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A, litera A, powierzenie przez powiat kętrzyński zadania publicznego zarządcy dróg powiatowych nr 3920N, ulica Podzamcze i nr 3925N, ulica Juliusza Słowackiego, zlokalizowanych na terenie miasta Reszel. W związku z tym, że odbyło się wspólne posiedzenie i żeby może troszkę usprawnić przebieg dalszych obrad, wszystkie opinie wszystkich komisji były pozytywne do wszystkich projektów uchwał, więc jeśli państwo przewodniczący pozwolicie, to tak byśmy już procedowali, uznając, że wiemy, jakie jest opinie poszczególnych komisji. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i podaję projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia przez powiat kętrzyński zadania publicznego zarządcy dróg powiatowych nr 3920N, ulica Podzamczy i nr 3925N, ulica Juliusza Słowackiego, zlokalizowanych na terenie miasta Reszel. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nosi numer 59/426/2016. Kolejna uchwała w sprawie powierzenia przez powiat kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam więc dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia przez powiat kętrzyński zadania publicznego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie miasta Reszel? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nosi numer 59/427/2017. Kolejna uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek, dla których powiat kętrzyński jest organem rejestrującym. Otwieram dyskusję. Czy są uwagi do projektu? Nie widzę. Zamykam więc dyskusję i poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek, dla których powiat kętrzyński jest organem rejestrującym? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Nosi numer 59/428/2017. Kolejna uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 21/191/2015 Rady Powiatów Kętrzyn z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031. Do tej uchwały wpłynęły dwie autopoprawki zarządu z 19 i 20 grudnia, które były omawiane na posiedzeniu komisji. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy są jeszcze jakieś zapytania, uwagi do projektu? Nie widzę. Zamykam więc dyskusję i w pierwszej kolejności poddam pod głosowanie autopoprawki. Pierwsza z 19 grudnia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I kolejna autopoprawka z 20 grudnia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I poddaję pod głosowanie całość projektu uchwały z przegłosowanymi autopoprawkami. Nie, to już było. Tak, 19, 20, dwie już. Pierogi, wszędzie pierogi. Poddaję całość projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/191/2015 Rady Powiatów Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Nosi numer 59/429/2017. Kolejny punkt zmian w budżecie powiatu na rok 2017. Również dwie autopoprawki z 19 i 20 grudnia. Czy są jeszcze jakieś uwagi odnośnie projektu czy też autopoprawek? Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam więc dyskusję i przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki z 19 grudnia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Autopoprawka została przyjęta. I autopoprawka z 20 grudnia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Autopoprawka również została przyjęta jednogłośnie. I przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały z przegłosowanymi wcześniej autopoprawkami. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nosi numer 59/430/2017. Ostatnia uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu kętrzyńskiego niewygasających z upływem roku budżetowego na roku budżetowego 2017 i ustalenia planu finansowego tych wydatków. Również jest do tej uchwały autopoprawka zarządu. I tu był też nas, tutaj akurat komisje nie wypracowały opinii do tej autopoprawki. Był tylko wniosek o zmianę zapisu uzasadnienia punktu 4. Tutaj pani skarbnik też, tak jak rozmawialiśmy, przygotowała. Ale to jeszcze musimy to ewentualnie doprecyzować. Więc pozwolę sobie pierw odczytać tą propozycję tego zapisu uzasadnienia punktu 4. W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1690N na odcinku Babiniec-Worpławki Reszal etap pierwszy w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę inwestycji z terminem pierwotnym do dnia 30 listopada 2017 roku. W dniu 30 listopada 2017 roku przedmiotowa umowa została aneksowana, zmieniając termin realizacji inwestycji do dnia 23 grudnia 2017 roku. Jednakże, tutaj pani Skarbnik proponuje termin, ten również nie zostanie dotrzymany. Ja bym tego nie robił jako pewnik, tylko proponowałbym, że ewentualnie, żeby to jednak był w formie przypuszczającej i żeby ten zapis miał od tego słowa jednakże, termin ten może być również niedotrzymany, gdyż jeszcze tej pewności nie mamy, jak wykonawca zmierzy się z tym zadaniem. Taka propozycja co do zmiany tego uzasadnienia. Ja otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś jeszcze uwagi do autopoprawki, czy też do projektu tejże uchwały? Nie widzę. Ja sobie pozwolę tutaj jeszcze dopytać członków zarządu, bo też to jeszcze chciałbym, żeby to wybrzmiało, może i żebym to usłyszał, to odpowiedź. Jakimi względami panowie się kierowaliście względem tego samego wykonawcy, jednak w przypadku dwóch inwestycji w sposób odmienny, ponieważ przy drodze na Komiady zostały naliczone kary dla tego wykonawcy za niedotrzymanie terminu, natomiast w tej sytuacji nastąpił aneks. Z tego, co wiemy od mieszkańców, wykonawca wszedł na budowę dopiero 14 prawdopodobnie grudnia, tak faktycznie z wykonywaniem tych prac, czyli już grubo po podpisaniu już tego aneksu. Tak jak rozmawialiśmy na komisjach, to był jeden z pierwszych przetargów, które były ogłoszone przez powiat w tym roku. Teraz ten zapis pierwotny o tych warunkach atmosferycznych trochę się kłóci z tym, co rozmawialiśmy, że inni wykonawcy w tych samych warunkach dali radę. Ale chciałbym jeszcze tylko dopytać, czy jakie działania były podejmowane względem tego wykonawcy po podpisaniu umowy? Czy on był wzywany do przystąpienia do prac, czy rozumiem, prac budowy został mu oddany? No i przez długi dość jednak czas, czy coś się działo na tej budowie, czy były jakieś inne argumenty przedstawiane może przez niego, o których my nie wiemy po prostu i najzwyczajniej w świecie chcielibyśmy na ten temat coś więcej uzyskać. I ewentualnie dopowiadając, jakie państwo ewentualnie przewidujecie zachowanie po upływie tego terminu 23 grudnia? Czy to będzie kolejny aneks, czy to jednak będą już zastosowane ewentualnie te kary umowne?
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, Szanowni Goście. No dzisiaj to jest sesja wyjątkowo ciekawych pytań. I ja odpowiem tak. Po pierwsze, kierowaliśmy się dobrem mieszkańców wsi Babieniec i wsi Worpławki. Po drugie, kierowaliśmy się, podejmując tą decyzję, stanem dróg w powiecie kętrzyńskim i konsekwentnymi działaniami zarządu powiatu w naprawie tych dróg. Jeżeli chodzi o wykonawcę, to wykonawca i potwierdzi to pani naczelnik, potwierdzają to dokumenty, zarówno w przypadku na Komiat, że takiego kolokwializmu użyję, jak i Babieńca, było monitorowane na piśmie, było stwierdzane, że zarząd jest zaniepokojony brakiem i postępów prac na tych dwóch inwestycjach, bo to jest chyba naturalne i jakby to pytanie pana przewodniczącego odbieram jako retoryczne. Więc, a jeżeli chodzi o kolejne aspekty, to zarząd będzie to analizował. Dzisiaj, tak jak pan przewodniczący w swojej światłości zaproponował, do 23 to jest termin, myślę, że mało realny i po upływie tego terminu zarząd będzie analizował, czy zacząć nakładać kary, czy dać szansę jeszcze wykonawcy poprzez aneksowanie na wykonanie tej drogi. Oczywiście nałożenie kar czy braku aneksu wiąże się z tym. Tu oczywiście też gdybamy, ale ja na miejscu wykonawcy bym tak zrobił, że to się wiąże z automatycznym rozwiązaniem umowy, bo kary zapisane, ja nie wiem, pani mecenas, ja mogę mówić o tym wszystkim, to są jasne chyba umowy i można o tym jawne, tak? Także kary 2% od inwestycji w skali dnia, to po tygodniu czy po dwóch wykonawcy nie opłaca się po prostu realizować tej inwestycji i mam nadzieję, że swoją odpowiedzią wyczerpałem ciekawość pana przewodniczącego. Dziękuję.
To może nie moją ciekawość, ale jako radny mam prawo pytać o różne aspekty, o których nie mam wiedzy i ta światłość może na mnie jeszcze nie spłynęła od pana wicestarosty. Jestem prosty chłopak ze wsi. Mogę nie o wszystkim wiedzieć, ale też przypominam, że to państwo jako zarząd wyznaczyliście ten termin 23 grudnia, kierując się, jak domniemywam, realnością wykonania tych inwestycji, a nie jest żaden tutaj z nas rany, więc dlatego też się i dopytuję, bez żadnej naprawdę złośliwości, tylko nie, daleko w tym okresie przedświątecznym miałbym to na myśli, ale uważam, że przy podejmowaniu decyzji, które rodzą pewne skutki finansowe, a jednak to jest dość znaczna inwestycja, to warto się o tym sobie porozmawiać. Jeśli państwo uważacie inaczej, też macie do tego prawo, ja na pewno nie omieszkam dalej pytać, jeśli będę miał te wątpliwości. I tyle. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym? Pan radny Malecki.
No teraz z kolei mnie jak gdyby wzbudziła pewna ciekawość, czy w ogóle jest to, jak to prawnie wygląda, możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych, czy to jest prawnie możliwe, nie? Bo tutaj to jest jak gdyby darowanie, czy tutaj nie może, ale skończę. Jeżeli tutaj to może być no nawet w jakiś sposób podejrzenie o działalność na szkodę powiatu, prawda, nie? Bo tutaj są pewne kwoty przewidziane i jak to wygląda prawnie. Ja tylko wyglądam, jak to prawnie wygląda. Mnie to zawsze interesuje, jak to prawnie wygląda. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto. Panie Radny, tu nikt nie mówi dzisiaj o odstępowaniu od naliczania kar. O ewentualnie, jeżeli po analizie zarząd podejmie taką decyzję, że chcemy kontynuować współpracę z tą firmą, to wtedy jest automatycznie umowa, nie automatycznie, tylko jest aneksowana i wtedy nie ma mowy o karach umownych. Jeżeli nie jest aneksowana, to wtedy rozpoczynają się kary umowne. Kary umowne są zawarte w tej umowie, o której ja już wspominałem, w wysokości 2% i wtedy ale kary też są dopiero egzekwowane. Czy w przypadku odstąpienia, no to są egzekwowane automatycznie, a jeżeli, tak jak w przypadku na Komiat, inwestycja jest kończona, to najpierw, tak jak już na Komisji Budżetu informowałem, najpierw jest wypłata środków, a dopiero potem jest egzekucja kar, tak? Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś w tym punkcie jeszcze przepraszam, zabrać głos? Nie widzę takiej, bo w razie pierwszej kolejności podałbym tą propozycję zmiany uzasadnienia do autopoprawki. Pozwolę sobie jeszcze raz ją odczytać z tą propozycją drugiej formy. Punkt 4. Zadaniu inwestycyjnym pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1691N na odcinku Babiniec-Worpławki-Reszel, etap pierwszy, w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę inwestycji z terminem pierwotnym do dnia 30 listopada 2017 roku. W dniu 30 listopada 2017 roku przedmiotowa umowa została aneksowana, zmieniając termin realizacji inwestycji do dnia 23 grudnia 2017 roku, jednakże termin ten może być również niedotrzymany. I taką propozycję zmiany tego ustalenia poddam pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przeczytaną przede mną przed chwilą propozycją zmiany ustalenia? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Pan starosta nie brał udziału w głosowaniu. Propozycja została przyjęta i całość autopoprawki pierwszej kolejności po przegłosowanej zmianie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki zarządu z dnia 19 grudnia do projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Autopoprawka została przyjęta i w dalszej kolejności pozostało nam przyjęcie całości projektu uchwały z uwzględnieniem przegłosowanej przed chwilą autopoprawki. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu kętrzyńskiego niewygasających z upływem roku kalendarzowego 2017 i ustalenia planu finansowego tych wydatków? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie i nosi numer 59 na 431 na 2017. W dniu dzisiejszym nie mamy z protokołu. On z przyczyn tutaj obowiązków pracownika tutaj z obsługi rady nie został przygotowany. Będzie przygotowany na najbliższą sesję, ewentualnie kolejną chyba, tak? Więc tutaj wyczerpaliśmy tym sposobem porządek. Korzystając z okazji, życzę wszystkim Państwu zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i do zobaczenia po świętach na kolejnej sesji w dniu 29 grudnia. Zamykam 59. sesję Rady Powiatu w Kętrzynie. Dziękuję wszystkim za obecność.